Umaczał pióro i, zapanowawszy nad drżeniem ręki, napisał taki oto list. Nie mam czym zapłacić, ale jako człowiek uczciwy zostawiam na zastawę tę szpilkę, 10 razy więcej wartą niż to, com winien. Przepraszam, że wymknąłem się o świcie, ale powodował mną wstyd. Wyciągnął szpilkę z halsztuka i położył ją na ćwiartce papieru. Co uczyniwszy, otworzył drzwi i zostawił je uchylone, jak gdyby przez zapomnienie. Następnie wśliznął się w kominek, a wprawny w ćwiczeniach gimnastycznych tego rodzaju zasłonił go kartonowym ekranem przedstawiającym Achillesa u Deidami. Zatarłszy stopami swoje ślady w popiele, jął wspinać się przewodem kominka. Była to dlań jedyna droga ratunku. W tymże momencie na schodach ukazał się komisarz policji, a za nim pierwszy żandarm, którego dostrzegł, był Andrea. Drugi żandarm strzegł dostępu na schody, trzeci zaś czuwał dalej, aby w potrzebie przyjść im z pomocą. Oto czemu Andrea zawdzięczał tę wizytę, której z takim trudem starał się uniknąć. O świcie telegraf nadał we wszystkich kierunkach i do każdej niemal miejscowości wiadomość, że zbiegł morderca Kaderusa. Zbudzeni urzędnicy przystąpili tedy do gorliwych poszukiwań. Kąpień, rezydencja królewska, Kąpień, miasto polowań, siedziba garnizonu roi się od urzędników, żandarmów i policji. Gdy tylko nadeszła depesza, wszczęto poszukiwania, a że hotel pod flaszą i dzwonem jest najpierwszym w mieście, tam oczywiście najpierw zajrzano. Ponadto wartownicy strzegący ratusza, z którym sąsiaduje rzeczony hotel, złożyli raport, że nocą zajechało tam kilku podróżnych. Wartownik, który skończył służbę o 6 rano, a zaczął o 4, zauważył, iż parę minut po 4 jakiś młodzieniec przyjechał na białym koniu, mając za sobą na siodle chłopaka wiejskiego. Podróżny zsiadł na rynku, pozwolił chłopcu odjechać, zastukał do hotelu i zniknął za drzwiami. Na tym to młodzieńcu, który zjawił się o tak późnej porze, skupiło się najwięcej podejrzeń, a był nim oczywiście Andrea. Opierając się na tych poszlakach, komisarz policji i kapral żandarmerii podążyli do pokoju Andrei. Drzwi były uchylone. Ho, ho, ozwał się kapral, stary lis wyćwiczony w tajnej policji. Drzwi otwarte to zły znak. Wolałbym zamknięte na 10 spustów. List i szpilka pozostawione na stole potwierdziły tę smutną prawdę. Andrea umknął. Potwierdziły, lecz kapral nie należał do ludzi, którzy dają łatwo za wygraną. Rozejrzał się, zajrzał pod łóżko, za firanki i do szafy, a w końcu zatrzymał się przed kominkiem. Na popiele nie widniał żaden ślad. A jednak było to jedyne wyjście, w tym zaś wypadku nie należało niczego lekceważyć. Kapral zawołał więc o wiązkę chrustu i wiecheć słomy, wepchnął je w kominek i podpalił. Cegły kominka jęły trzaskać od żaru. Dym buchnął z komina, gęsty i ciemny, jak gdyby z wulkanu, ale wbrew spodziewaniu uciekinier nie spadł na dół. Gdyż Andrea od wczesnej młodości, zaprawiony w walce ze społeczeństwem, nie był mniej chytry od samego kaprala żandarmerii. Przewidziawszy, że będą próbowali go wykurzyć, wylazł na dach i przyczaił się za kominem. Łudził się przez chwilę, że już ocalał, usłyszawszy, jak kapral oznajmił żandarmom. Zwiał! Wytknąwszy ostrożnie głowę, zobaczył, że żandarmi zamiast odejść, jęli rozglądać się ze wzmożoną uwagą. Tedy on się rozejrzał. Ratusz, olbrzymia budowla z XVI wieku, górował nad nim, podobny warownym murom. Z górnych okien ratusza można było ogarnąć wzrokiem dach oberży i wszystkie jego zakamarki, jak ze szczytu góry widać dolinę. Andrea spodziewał się, że kapral zaraz wytknie głowę którymś z tych okien. Gdyby go wykryto, byłby zgubiony. Pościg po dachach na pewno skończyłby się dla niego źle. Postanowił więc zawrócić podobną drogą. Poszukał wzrokiem komina, z którego nie wydobywał się dym. Dotarł do niego pełznąc po dachu i niezauważony przez nikogo zniknął w otworze. W tejże chwili uchyliło się jedno z okienek ratusza i kapral wytknął głowę. Głowa przez chwilę tkwiła nieruchomo, podobna do maszkar zdobiących budynek, po czym kapral, nic nie spostrzegłszy, zasapał z irytacji. Głowa zniknęła. Spokojny i godny niczym prawo, którego był przedstawicielem, przecisnął się, nie odpowiadając na grad pytań przez tłum, i wrócił do hotelu. No i co tam? Zagadnęli z kolei dwaj żandarmi. A no cóż, moje dzieci, zdaje się, że bandyta rzeczywiście czmychnął nam wczesnym rankiem, ale rozstawimy strażę na drodze do Villers-Cotterets i no ją. Przeszukamy las i złapiemy go tam bez ochyby. Ledwie czcigodny funkcjonariusz domówił tych słów tonem właściwym kapralowi żandarmerii, gdy rozległ się krzyk przerażenia i w tejże chwili na podwórzu hotelowym zadźwięczał dzwonek. A cóż tam znowu? Zawołał kapral. To chyba któryś podróżny bardzo się spieszy, odparł hotelarz. Spod którego numeru dzwonią? Spod trójki, odpowiedział garson. Leć tam! W tymże momencie ktoś krzyknął znowu i dzwonek zadźwięczał ze zdwojoną siłą. Garson pomknął na górę. Stój! Zawołał brygadier, zatrzymując sługę. Chyba nie o ciebie tam chodzi. Żandarm obsłuży go lepiej. Kto mieszka pod trójką? Jakiś młodzieniaszek z siostrą przybyli w nocy karetą pocztową i zażądali pokoju o dwóch łóżkach. Dzwonek zadźwięczał po raz trzeci, szarpany niespokojną ręką. Do mnie, panie komisarzu! Zawołał kapral. Idziemy razem!
Chwileczkę! Powiedział gospodarz. Pod trójkę można dostać się schodami zewnętrznymi albo od środka. A więc ja idę schodami wewnętrznymi, bo sprawy wewnętrzne to mój resort. Karabiny macie naładowane?
Tak jest, panie kapralu.
Pilnować tutaj od podwórza, gdyby wiał ognia. Telegraf doniósł, że to wielki zbrodniarz.
Kapral, a za nim komisarz policji, zniknęli w hotelu. A tłum tymczasem, dowiedziawszy się tego i owego Andrei, komentował wypadki. Oto co się stało. Andrea, ześlizgnąwszy się zręcznie po dwóch trzecich przewodu komina, stracił nagle grunt pod nogami i, choć opierał się, zjechał szybciej i z większym hałasem, niż by sobie tego życzył. Nic by to nie szkodziło, gdyby pokój był pusty, ale nieszczęściem ktoś tam mieszkał. W łóżku spały dwie kobiety. Zbudził je hałas. Spojrzały w tę stronę, gdzie rozległ się hałas i w otworze kominka zobaczyły mężczyznę. Blondynka krzyknęła przeraźliwie, alarmując cały dom, a brunetka jęła szarpać z całych sił sznur dzwonka. Jak widzimy, Andrea nie miał szczęścia.
— Litości! — zawołał blady i półprzytomny, nie widząc, do kogo się zwraca. — Litości! Ratujcie mnie, nie zrobię wam nic złego!
— Andrea, morderca! — wykrzyknęła jedna z kobiet. — Eugenia, panna Danglars? — wyszeptał Cavalcanti, zdurniawszy do reszty. — na pomoc! — krzyknęła panna Darmili i, wyrwawszy ze znieruchomiałych rąk Eugenii sznur dzwonka, jęła szarpać go z tym większą energią.
— Ratujcie mnie, panie, ścigają mnie! — rzekł Andrea, składając ręce. — Litości, łaski!
— Za późno, już idą! — odpowiedziała Eugenia.
— A więc ukryjcie mnie, panie. Powiedzcie, że przestraszyłyście się bez powodu i w ten sposób zmylicie pościg, a ja będę ocalony.
Eugenia i Ludwika przytuliły się do siebie, okryły się kołdrą i pozostały głuche na te błagania. Nie wiedziały, co robić, były przerażone, a jednocześnie czuły do Andrei odrazę. A więc wracaj, nieszczęsny, tą drogą, którą przyszedłeś. Uciekaj, a my nic nie powiemy, rzekła Eugenia.
To tu, rozległ się głos za drzwiami. Widzę go!
Kapral bowiem, zajrzawszy przez dziurkę od klucza, zobaczył Andrea stojącego w błagalnej pozie. Zamek wyskoczył od gwałtownego uderzenia kolby. Rygle ustąpiły skutkiem dwóch następnych uderzeń. Drzwi runęły na podłogę. Andrea podskoczył ku drugim drzwiom wychodzącym na krużganek. Otworzył je, gotów wskoczyć z piętra na podwórze. Ale dwaj żandarmi wymierzyli doń z karabinów. Andrea zatrzymał się. Blady, przechyliwszy się lekko w tył, trzymał w zaciśniętej dłoni bezużyteczny nóż.
— Uciekajże pan!
— zawołała panna Darmili, ochłonąwszy bowiem z lęku, uczuła litość. — Uciekaj!
— Albo zabij się! — rzekła Eugenia, przybrawszy ton i pozę westalki, która w cyrku daje znak zwycięskiemu gladiatorowi, ażeby dobił powalonego przeciwnika.
Andrea zadrżał i wzgardliwie popatrzył na Eugenię. W zepsuciu swoim nie pojmował tego szlachetnego okrucieństwa, jakie popełniamy, idąc za głosem honoru.
— Mam się zabić? — powiedział, rzucając nóż.
— A to po co? — Toć mówiłeś, pan, że skażą cię na śmierć i zetną jak pospolitego zbrodniarza
— zawołała panna Danglars.
— odparł Cavalcanti, zaplatając ramiona. — Ma się przyjaciół.
Kapral podszedł doń z obnażoną szablą.
— Schowałbyś to lepiej, mój dzielny człowieku — ozwał się Cavalcanti. — Po cóż tyle hałasu, skoro się poddaje? — i wyciągnął ręce, żeby nałożono mu kajdanki.
Obie panny obserwowały ze zgrozą tę ohydną przemianę, jaka dokonywała się w ich oczach. Światowy młodzieniec zrzucał skórę i stawał się na powrót galernikiem. Andrea popatrzył na nie z bezczelnym uśmiechem.
— Czy może mam powtórzyć coś szanownemu ojczulkowi, panno Geniu? — zapytał. — Bo wszystko wskazuje na to, że wrócę do Paryża.
Eugenia ukryła twarz w dłoniach.
No, no, nie ma się czego wstydzić, dodał Andrea. Nie mam pani za złe, żeś najęła konie i pogoniła za mną. Czyż nie jesteśmy prawie małżeństwem?
Rzuciwszy to szyderstwo, Andrea wyszedł, pozostawiając Eugenię i Ludwikę na pastwę hańby i ludzkich komentarzy. Po godzinie obie już w strojach kobiecych wsiadły do swojej podróżnej kolasy. Zamknięto drzwi w hotelu, aby uchronić obie panny przed spojrzeniem ciekawych. Niemniej musiały przejść szpalerem gapiów, których oczy płonęły, a wargi szeptały. Eugenia zasłoniła okna karety, ale wrzawa drwiących głosów ścigała je daleko.
Ach, czemuż świat nie jest pustynią? Zawołała, padając w objęcia Ludwiki.
W oczach panny Danglars płonęła owa wściekłość Kaliguli, co pragnął, żeby świat rzymski miał jedną głowę, aby można ją było ściąć jednym zamachem topora. Nazajutrz obie panny wysiadły przed hotelem flamandzkim w Brukseli. Dnia poprzedniego André zamknięto w conciergerie.